Poproszono mnie o taki temat Ewangelia o małżeństwie. Kilka uwag w świetle synodu archidiecezji łódzkiej. Więc to, co będę mówił, nie będzie żadną wielką teologią. Będzie podzieleniem się tym, co przeżyliśmy i przeżywamy dalej w mojej archidiecezji. Mamy synod, który trwa od roku 2018 i w tej chwili to nikt nie wie, kiedy się skończy. Kiedy zaczynaliśmy ten synod, wszystko wydawało się proste, że będzie trwał 3 lata. Pierwszy rok poświęcimy młodzieży, drugi poświęcimy rodzinie, trzeci poświęcimy parafii, potem zrobimy podsumowanie. Właśnie w tym drugim roku, który był poświęcony rodzinie, Duch Święty kilka razy nami dość intensywnie potrząsnął. Także na ten moment próbujemy się trochę przegrupować w pracach synodalnych. Oczywiście dobrze Państwo wiecie, że teraz od października do przynajmniej do połowy marca jest czas Synodu Kościoła Powszechnego, do którego zaprosił nas Ojciec Święty Franciszek, i po prostu ten synod całego Kościoła uczynimy częścią naszego trwającego synodu, więc potem wrócimy do naszych wcześniej planowanych prac. Chciałbym powiedzieć, że w tych pracach synodalnych tylko tytułem krótkiego wstępu, żebyście się Państwo potem mogli łatwiej odnajdywać w tym, co mówię. Mieliśmy właściwie 3 odniesienia. Pierwsze odniesienie to był model synodu, jaki w latach 1972-79 poprowadził w Krakowie wtedy jeszcze kardynał Karol Wojtyła. On przynajmniej ten synod otwarł, prowadził go do roku 78. Potem wiadomo, co się stało, ale papież go, już jako papież, zamknął ten synod, kiedy wrócił do Polski w roku 79. Wtedy zamknął ten krakowski synod. Synod trwał 7 lat. I to, co było jego największą siłą, to praca w tak zwanych zespołach synodalnych. Niemal w każdej parafii, w każdym ruchu kościelnym, w każdym stowarzyszeniu, w każdej eklezjalnej rzeczywistości powstawały grupy synodalne. Niektóre z nich istnieją do dzisiaj w diecezji krakowskiej. Ci ludzie, którzy przez te 7 lat spotykali się, rozmawiali o tym, co ważne w Kościele, spotykają się do dzisiaj. I myślę, że to był główny zamysł kardynała Wojtyły, żeby powstało takie środowisko, takie wspólnoty ludzi, małe zespoły, które rozmawiają o tym, co ważne. Wtedy w Krakowie kanwą do rozmów były wszystkie dokumenty Soboru Watykańskiego II. No taki był zamysł kardynała Wojtyły, że odbył się Sobór, jest z tego wielka książka. Natomiast istotne by było zastanowić się, jak te wszystkie dokumenty Soboru można przełożyć na życie konkretnego, partykularnego kościoła, jakim jest krakowska diecezja. Więc ludzie tak naprawdę czytali Sobór, debatowali o nim, dyskutowali i zastanawiali się, jak implementować to, co powiedzieli ojcowie na Soborze, co Duch powiedział do Kościoła na Soborze, jak to włożyć w krakowską diecezję. I tu przechodzę do tego jakby drugiego momentu ważnego, mianowicie kiedy przystępowaliśmy do prac w Łodzi, było dla nas też jasne, że najważniejsze będą zespoły synodalne. Na różnych etapach tego synodu są ich różne liczby. Nieraz sięgają blisko 200, nieraz jest ich trochę więcej niż 60, niektóre gasną, niektóre ożywają. Mamy nadzieję, że ten synod franciszkowy na nowo nas zainspiruje i tych zespołów synodalnych pojawi się jeszcze wiele, wiele, wiele więcej. I też zastanawialiśmy się nad tym, bo tematy młodzież, rodzina i parafia, te tematy były już postanowione jeszcze za mojego poprzednika, księdza arcybiskupa Jędraszewskiego i uznałem, że nie będziemy tych tematów zmieniać, skoro taka była decyzja. Ale do tych tematów dobraliśmy trzy teksty papieża Franciszka. Trochę właśnie w nawiązaniu tego modelu krakowskiego. Nie będziemy czytać soboru, bo to troszkę już za późno, choć dla niektórych może jeszcze za wcześnie. A przeczytamy trzy teksty franciszkowe, czyli gdy chodzi o młodych, to Lumen Fidei, gdy chodzi o rodzinę Amoris Laetitia i gdy chodzi o parafię Ewangelii Gaudium. I przez trzy lata te nasze zespoły głównie pracowały nad tymi tekstami. Więc mamy inspirację, synod pastoralny pracujący w małych grupach. Mamy teksty, które są podstawą do debaty w małych grupach, teksty papieża Franciszka. I jeszcze trzecia bardzo ważna składowa tej refleksji, taka składowa fundamentu tej refleksji, mianowicie na każdym z tych etapów poprosiliśmy o pomoc łódzkich socjologów, zespół z Uniwersytetu Łódzkiego, ale jego absolutnie liderem, najważniejszym tak naprawdę jest pani profesor Kaja Kaźmierska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, socjolog, bardzo kompetentny. I pani profesor opracowywała ankiety dla każdego z tych trzech tematów, potem przeprowadzała wszystkie badania i na końcu każdego z tych badań powstawała książka niezwykle cenna. Więc mamy książkę i o młodzieży, i o rodzinie, i o parafii. Przywiozłem pokazać tę, która was najbardziej interesuje. Rodzina w archidiecezji łódzkiej, szkic do portretu. Bardzo polecam tę książkę, podobnie zresztą jak te dwie pozostałe. Choć oczywiście pani profesor trzyma się rzeczywistości łódzkiej. Po drodze, jak żeby wyjechali, biskup Marek mówił, że przynajmniej niektóre z części diecezji świdnickiej mogą być podobne do Łodzi. Ale zapewne jest tak, że Łódź pod wieloma względami jest specyficzna, więc też nie wiem, na ile to, co powiem teraz do was, jest reprezentatywne jakoś dla każdego miejsca, z którego sami państwo przychodzicie. No ale pytaliście się mnie o moje własne doświadczenia z mojego synodu, to tym się mogę dzielić. I myślę, że to, co powiem, jakoś rzuci światło na to hasło my i inni. Może się okazać, że dość trudno jest przeprowadzić granice. Tyle wstępu, przepraszam, bo był przydługi. Teraz już chodźmy do samego tematu. Ewangelia o małżeństwie. Uwagi w świetle synodu archidiecezji. No, pierwsze pytanie, jakie się tu pojawia, to jest takie, czy małżeństwo jest jeszcze Ewangelią? Jeśli trzymamy się tego tematu. Czy małżeństwo jest jeszcze Ewangelią? To znaczy, czy małżeństwo jest dobrą nowiną dla człowieka dzisiejszego? Jaka jest w człowieku reakcja, kiedy słyszy słowo małżeństwo? Czy to jest dla niego dobra nowina? Wydawałoby się w pierwszej chwili, że oczywiście, że to jest jasne, że małżeństwo i rodzina to jest dla człowieka niesłychana wartość, najwyższa wartość z możliwych. Skoro tak, no to jest czymś, czego człowiek pragnie, czego chce dla siebie, w czym widzi swoje spełnienie, tak dalej, tak dalej. Oczywiście, kiedy właśnie patrzymy wyniki badań socjologicznych, ktokolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek by je robił w Polsce. I nawet powiedziałbym wśród kogokolwiek, to we wszystkich tych badaniach na pierwszym miejscu wśród wartości jest rodzina. W tych badaniach prowadzonych u nas w Łodzi, wśród dorosłych 95% powiedziało, że rodzina jest bardzo ważna. Do tego jeszcze prawie 2%, że jest raczej ważna. To znaczy 97% pytanych przez nas dorosłych ludzi, członków rodzin, powiedziało, że rodzina jest oczywiście najważniejsza, jest na pierwszym miejscu wśród wartości, ale to pierwsze miejsce to jest, mówię, 97% respondentów. Tylko 0,5% powiedziało, że rodzina jest dla nich zupełnie nieważna. 0,5%. Ja powiem jeszcze tyle, że gdy chodzi o tych przepytywanych ludzi, to jest dość szczególna grupa, bo to ponad było 10,5 tysiąca rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Myśmy się dość długo zastanawiali, kogo zapytać o rodzinę. I ostatecznie wydało nam się, że grupą, która jest bardzo zaangażowana, która jest też jakoś do ogarnięcia konkretnie, no to są właśnie rodzice dzieci pierwszokomunijnych. I dostaliśmy odpowiedzi od 10,5 tysiąca rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Takich badań w Polsce chyba nikt nie zrobił. Z taką, jak to się ładnie mówi, próbą socjologiczną. Więc właśnie z grona tych 10,5 tysiąca ludzi wszyscy powiedzieli rodzina. Młodzież, którą pytaliśmy rok wcześniej, myślę, to warto też powiedzieć, młodzież wypowiedziała się niemal tak samo, to znaczy 85% młodych ludzi, tych młodych nam wypełniło ankiety 4,5 tysiąca. Więc też była bardzo duża ta próba i to niekoniecznie byli młodzi uczęszczający na katechezę, bo idea była taka, żeby przepytać młodych, którzy są na lekcjach wychowawczych, nie? Niekoniecznie tych, którzy są na katechezie. Więc młodzi 85% powiedziało, że rodzina jest dla nich bardzo ważna, a prawie 9%, że jest raczej ważna. Czyli mamy 94% młodych, którzy mówią absolutnie pierwsze miejsce, rodzina. Zupełnie nieważna rodzina jest dla 0,6 młodych ludzi. No, to kiedy dostajemy takie dane, to nam się wydaje, hura, nie? Hura. To znaczy, komu bardziej zależy na tym, żeby rodzina była pierwszą wartością dla naszych młodych i dla dorosłych? Komu bardziej zależy niż nam? I bardzo chętnie byśmy się od razu domyślali, że tu jest jednak wielki owoc pracy Kościoła, że takie są wyniki. Pewnie ten owoc jest, ale przed takim hura optymizmem to ja bym przestrzegał. I teraz spróbuję pokazać dlaczego. Bo o ile rodzina jest na pierwszym miejscu, to małżeństwo, najpierw u dorosłych, jest na 6 miejscu w skali wartości. I na tym 6 miejscu bierze się stąd, że 78% małżonków, rodziców dzieci pierwszokomunijnych, 78% uważa, że jest to wartość ważna. U młodych, i to było nasze duże zaskoczenie, małżeństwo znalazło się na 9 miejscu z punktacją 44,9%. I to była pierwsza rzecz, która dała nam bardzo do myślenia. To znaczy młodzi, którzy mówią rodzina, tak? 95% mówi rodzina, ale tylko połowa z nich mówi małżeństwo. Ciekawsze jest jeszcze co innego, mianowicie jakie miejsce w tej kategorii tych wartości zajmuje wiara. No i tu, gdy chodzi o rodziców dzieci pierwszokomunijnych, wiara ląduje na miejscu ósmym. Wśród rozmaitych wartości wiara jest na miejscu ósmym. Jako bardzo ważną wskazała ją 55% respondentów. I to jest uderzające, bo oni właśnie prowadzą swoje dzieci do pierwszej komunii. Właśnie prowadzą je do sakramentów tajemniczenia. I połowa z nich mówi, że wiara jest dla nich wartością bardzo ważną. U młodych wiara znalazła się na miejscu 13 i na poziomie 28%. I tu jest wiele rzeczy do przemyślenia. Najpierw ta, dla której w ogóle te cyfry przytaczam, nie? Że to, że rodzina jest niesłychanie ważną wartością, nie musi oznaczać, że rodzina rozumiana w sposób chrześcijański, katolicki, sakramentalny, jakikolwiek zbudowany na wierze. Nie, niekoniecznie. Rodzina jest ważna, ale ona nie musi być od razu tak przeżywana i tak pojmowana, jak my byśmy tego chcieli, czy jak sobie to wyobrażamy. No i druga rzecz, która naprawdę każe się zastanowić, to jest ten skok pokoleniowy. Bo jeśli wiara jest ważna jeszcze dla 55% dzisiejszych, powiedzmy, 40-latków, to dla dzisiejszych 19-latków tylko dla 28%. To znaczy, że urywa się transmisja wiary. I w bardzo wielu punktach te różnice między tym, co myślą rodzice, a tym, co myślą już młodzi wchodzący prawie w dorosłe życie, bo to była młodzież szkół średnich przepytywana, wtedy maturalna, nie? Więc ten skok jest nieraz bardzo duży i trzeba się zastanowić, dlaczego, skąd się bierze ta rozpiętość przekonań między rodzicami a kolejnym pokoleniem. Teraz wychodzi na to, że jak oni mówią, że cenią sobie rodzinę jako najwyższą wartość, to znaczy, że cenią sobie przede wszystkim relacje. Relacje między osobami. Możemy od razu powiedzieć, relacje, które są wierne. Bardzo wysoko cenią właśnie takie odniesienia wzajemne. Ale także te relacje, na którym ich tak zależy, wcale nie muszą być budowane na wierze. Pani profesor Kaźmierska zadała takie pytanie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, co jest ważne w budowaniu małżeństwa? Co jest ważne w budowaniu małżeństwa? I tu wiara znalazła się na miejscu 16. Zadała drugie pytanie o wspólne przeżywanie wiary. Czy też jest, jak jest ważne to wspólne przeżywanie? Bo to Państwo dobrze rozumiecie, nie? Może być moja osobista wiara, która mi pomaga przeżywać małżeństwo, bo na przykład jest, nie wiem, kryzys i nie wiem, co mam zrobić, ale Pan Jezus mnie wspiera. Nie? Ale też jest pytanie o wspólne przeżywanie wiary, czyli na przykład rzeczywistość, nie wiem, wspólnej modlitwy, wspólnie przeżywanej mszy świętej, niedzielnej i tak dalej, to wspólne przeżywanie wiary znalazło się na miejscu 18. A między 16 a 18, czyli między wiarą osobistą a wspólnym przeżywaniem wiary, znalazło się dopasowanie seksualne. To już ciekawe są te deklaracje ludzi. No ale to zależy im na rodzinie, zależy im na trwałych relacjach, ale nie widzą tego, że byłyby budowane na wierze. Ksiądz biskup Marek tak pięknie powiedział, no, mamy prostą receptę, nie? Pan Jezus, sakramenty, sakrament pokuty, sakrament Eucharystii. A to są odpowiedzi ludzi, powtarzam, którzy właśnie prowadzą dzieci do pierwszej komunii. Padło pytanie o to, w jaki sposób w rodzinach spędzają niedzielę. No i jest na przykład odpowiedź fascynująca, w ogóle przeciekawa, która obala wiele takich obrazków też kaznodziejskich, nie? Mianowicie 90 ponad, prawie 91% tych rodziców mówi, że w niedzielę ważny jest wspólny obiad. Hurra! Nie idą do McDonald's. Nie. Nie idą na zakupy, choćby ciągle mówimy, że idą do galerii. Nie, nie idą do galerii. Siedzą chętnie przy wspólnym stole. Dorośli 90,6%, a młodzi 74%. Więc ci młodzi chcą siąść z rodzicami przy stole. Genialne, przepiękne, fantastyczne. No. Młodzi nie chcą uciec w południe z domu w niedzielę, chcą siedzieć z rodzicami. Zresztą te badania nad młodzieżą, o tym nie chcę mówić, bo to jest odrębny temat. Jak kiedyś będziecie mówić o dorastających dzieciach, to ja chętnie przyjadę i powiem o tym, jakie mamy tu doświadczenia z tego synodu. Ale to, co bardzo piękne wyszło z tych badań nad młodzieżą, to to, że absolutnie największym autorytetem dla młodych ludzi są rodzice. Żaden ksiądz, żaden przyjaciel, żaden nauczyciel, rodzice są największym autorytetem. Mówię to nieraz rodzicom, jak mają problem. Mówią, że dziecko mnie nie słucha, bo nie. Jesteś dla niego największym autorytetem. On się może kłócić, zrzymać, ale i tak ostatecznie przyjdzie się ciebie zapytać o zdanie. Nie? Więc 3/4 młodych ludzi kocha obiad niedzielny z rodzicami. No i to jest dobra nowina. A dobra inaczej, nowina jest taka, że na mszę świętą wspólną niedzielną rodzice mówią, że chodzą w 66%. I znowu, przepraszam, że wracam do tego refrenu, ale to są rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Kto ma chodzić do kościoła, jak nie oni? Z tymi dziećmi. Znaczy ta pierwsza komunia to będzie pierwsza msza w życiu tego dziecka, czy jak? Nie? A gdy chodzi o młodych, tu jest znowu ten sam skok. Msza niedzielna 30,5%. 30,5%. 66% rodzice, młodzi w 30%. Msza święta jest niedzielna. Mówię, jest 30 punktów mniej oceniana niż obiad niedzielny. I przynajmniej punkt procentowy mniej niż odwiedzanie w niedzielę krewnych, zwłaszcza dziadków. No i znowu hurra, że idą odwiedzić dziadków. Ale to nie wynika z tego, że słuchają papieża Franciszka, który mówi, dziadkowie są ważni. Bo oni nie słuchają papieża Franciszka. Bo oni szukają relacji. I to jest piękne, że ich szukają. Szukają relacji trwałych, głębokich. Ale nie budują ich póki co na wierze. Nie? Czym dla was są święta? Takie pytanie padło. I to było pytanie o takie święta jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Odpowiedź. Są świętem rodzinnym. Dorośli 92%. Młodzież 74%. Czyli młodzież wcale nie chce wyjechać na święta z domu i nie siedzieć na przykład przy stole wigilijnym z rodzicami. Nie, chce. Chce, bo to są święta rodzinne. Bo Wielkanoc jest świętem rodzinnym. Przeżyciem religijnym święta są dla, gdy chodzi o rodziców, 70%, a gdy chodzi o młodych, dla 38%. Miłą tradycją są dla 69% dorosłych i dla 70% młodych. To jest w ogóle ciekawe, że młodzi się odnajdują w słowie tradycja. Miła tradycja, miły zwyczaj. Więc pewnie nie będzie żadnej rewolucji. Mamy młodzież, która jak założy własne rodziny, to będzie chodzić na święconkę w Wielką Sobotę. A jakże? Bo to jest miły zwyczaj. I przygotują kolację wigilijną, bo to też jest bardzo miły zwyczaj. Natomiast jest, powtarzam, pytanie o przekaz wiary, bo przekaz tradycji najwyraźniej się dokonuje. Wcale nie mamy młodych, którzy są pod prąd wszystkiemu, czym żyją ich rodzice, pod prąd tradycji, nonkonformiści. Nie. Chcą kultywować te zwyczaje. Natomiast mniej więcej o połowę tych wartości procentowych mniej, o połowę mniej rozumie, że to ma jakikolwiek styczność, jakąkolwiek styczność z wiarą. To, co gdzieś najmocniej mnie uderzyło przy lekturze tej książki pani profesor, zadała pytanie o rozumienie sakramentalności małżeństwa. Co to znaczy, że małżeństwo jest sakramentalne? I najwięcej osób wybrało odpowiedź, że jest nierozerwalne. 40% przepytywanych tych dorosłych naszych orzekło, że sakramentalność małżeństwa polega na jego nierozerwalności. Czyli jakby nie było sakramentalne, to jest rozerwalne. Ale jak jest sakramentalne, no to koniec, jest nierozerwalne. Druga odpowiedź, to 40%. Druga w kolei odpowiedź, ponad 12%. Małżeństwo jest sakramentalne, to znaczy, że mąż i żona tworzą część Kościoła. Trzecia odpowiedź, 11,8%, prawie 12. Chrystus udziela małżonkom specjalnej łaski. Nie? Czyli jak my mówimy, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski i że na tym zasadniczo polega ta różnica między małżeństwem sakramentalnym a niesakramentalnym, że w tym sakramentalnym Chrystus jest obecny przez swoją łaskę. Nie? No to tak trochę więcej niż co dziesiąty małżonek cokolwiek z tego rozumie. Natomiast prawie 9/10 redukuje sakramentalność małżeństwa do wymagań, które wynikają z tego, że zawarli małżeństwo kościelne. Wiedzą, że ono wprowadza w ich życie pewne normy, pewne wymagania. Natomiast zupełnie nie widzą tego, że żeby tym wymaganiom sprostać, żeby żyć tymi normami, to trzeba się najpierw otworzyć na łaskę, którą otrzymujemy w sakramencie. Więc powtarzam pytanie, czy małżeństwo jest jeszcze Ewangelią? Nie. Bo jeśli jest łaską, to jest dobrą nowiną. A jak jest jednym wielkim pasmem wymagań? Ja sobie tu jeszcze zapisałem jeden komentarz do tych wszystkich kwestii, które ja tylko dotykam i tak sygnalnie namawiam na lekturę książki pani profesor. Ale jak my widzimy tę rozpiętość między z jednej strony tym wyborem rodziny jako najwyższej wartości, a wiarą przeżywaną w odniesieniu do tego wyboru, jak widzimy to napięcie, to dopiero wtedy zaczynamy rozumieć takie wszystkie badania, które są częściej przytaczane, nie? Czyli na przykład, że jest daleka selektywność norm, nie? Że owszem, wszyscy kochamy rodzinę i małżeństwo, ale już jak chodzi o takie normy moralne, jakie Kościół głosi, różnica między młodymi a starszymi jest na poziomie czasem 5, czasem 10 punktów procentowych. Nie? Czyli współżycie przed ślubem dopuszcza 80% młodych ludzi w Polsce dzisiaj. 80%. Antykoncepcję 79%. To znaczy, pani profesor, która jest osobą głęboko wierzącą i komentuje te dane nie tylko tak, jak to robi socjolog obiektywnie, ale też w rozmowie potem z nami, mówiąc o tym, co to znaczy dla naszego duszpasterstwa, dla naszych wyzwań pastoralnych, no to mówi, tu się nie ma co łudzić. To znaczy, jak chodzi o katechezę dotyczącą życia seksualnego, ponieśliśmy klęskę na całej linii. W tym jest niesamowity dramat, bo myślę, że nie jestem jedynym na tej sali. Raczej myślę, że wszyscy mamy takie samo zdanie, że nie ma piękniejszej nie ma piękniejszej nowiny o miłości między mężczyzną a kobietą, także w tym wymiarze erotycznym. Nie ma piękniejszej nowiny niż Ewangelia. Nie ma. To jest tak niesamowicie piękna, dobra nowina. To jest taka Ewangelia. Nie? I my to wiemy. Pewnie wszyscy podzielamy to przekonanie. No więc prawda jest taka, że nie potrafimy się z tym przebić, zwłaszcza do pokolenia właśnie dzisiejszych 19-20-latków i ich rodzice nam w tym nie pomagają w żaden sposób. I też rodzice właśnie obecnych dzieci pierwszokomunijnych, czyli tacy właśnie 35-latkowie, powiedzmy. Tylko, że my łatwo mówimy o tym, że jest właśnie selektywność norm, że jest taki, a nie inny poziom praktyk. I jesteśmy tym zdumieni, ale to wynika właśnie z tego, jakie jest pozycjonowanie wiary w tej hierarchii wartości, jaką mają. No właśnie pytanie, kto? My czy inni? No bo jak powiedzieć inni o rodzicach, którzy prowadzą dzieci do pierwszej komunii? Do tego dochodzi jeszcze oczywiście kilka innych spostrzeżeń, z którymi warto też jakoś się zmierzyć. Czy małżeństwo jest Ewangelią? Czy rodzina jest Ewangelią? Tak deklarują, że jest najwyższą wartością. Ale przynajmniej my w Łodzi musimy się mierzyć z tym, że co drugie małżeństwo się rozchodzi. W Polsce co trzecie. W Polsce co trzecie. Takie są aktualnie wyniki badań. Nie? Ci sami ludzie, którzy deklarują, że rodzina jest dla nich najwyższą wartością. Potem jednak doświadczają w tym życiu takich wyzwań, takich problemów, że decydują się na rozwód. To nie oznacza, no to trzeba dodatkowo powiedzieć, jak mówimy, że połowa małżeństw się rozchodzi, czy jedna trzecia w Polsce, to nie oznacza, że połowa, czy jedna trzecia rodzin się rozpada, dlatego że trzeba by było wcześniej postawić pytanie, ile osób w tej chwili zawiera małżeństwo, zwłaszcza ile zawiera małżeństwo sakramentalne. I dopiero wtedy liczmy tę połowę, czy jedną trzecią. Nie? We wstępie do swojej książki pani profesor pisze o przynajmniej 6 różnych modelach rodziny dzisiaj. Przynajmniej 6 różnych modeli. A ten, który tu jest określony słowem my, dzisiaj jest określany takim terminem rodzina tradycyjna. To daj Boże, żeby to przywiązanie do tradycji naszych młodych się tutaj objawiło, nie? Natomiast boję się, że samo ukucie takiego pojęcia, rodzina tradycyjna czy model tradycyjny, jednak ma w zamiarze co nieco etykietować, tak powiedzmy delikatnie, żeby nie powiedzieć stygmatyzować. Co nieco etykietować te małżeństwa, które żyją faktycznie Ewangelią Jezusa Chrystusa. No, tradycyjni są, no. To umówmy się, że jednak nie dzisiejsi. Umówmy się, że jednak nie nowocześni. No tak troszeczkę trącą myszką. To o was jest, no. To pojęcie rodzina tradycyjna raczej powszechnie budzi pewien dystans, nie, niż zachwyt. Nie? No i trzeba by może powiedzieć w ten sposób, że za tymi różnymi koncepcjami rodziny i także za tym określeniem, tak, rodzina, małżeństwo tradycyjne, kryje się jednak duża zmiana mentalności wokół nas. I właśnie jakby osią tej zmiany jest rodzina. Profesor Kaźmierska mówi tak, że w XIX wieku na pewno, ale pewnie jeszcze w XX też, nie wiadomo jak będzie w XXI, ale w XIX i w XX pewnie było tak, że miarą dojrzałości i miarą jakiegoś spełnienia człowieka, mężczyzny, kobiety, było to, jakim jest mężem, jakim jest ojcem i jaką jest żoną i jaką jest matką. Nie? To wedle tego oceniano czyjąś dojrzałość. Dojrzałość i osiągnięte spełnienie w życiu. Natomiast dziś chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że i małżeństwo, i rodzina stają się powoli przeszkodą do spełnienia. To znaczy człowiek szuka tego spełnienia gdzie indziej. I ponieważ widzi je gdzie indziej, to małżeństwo i rodzina stają się w jego życiu rodzajem opresji. Znaczy, chciałby na przykład, nie wiem, robić to, tamto, siamto, bo w tym upatruje swoje wielkie szczęście, no ale nie może, bo się niestety ożenił. A potem drugie niestety urodziło się dwoje dzieci. Nie? No i teraz te wszystkie pragnienia albo trzeba odłożyć w czasie, albo w ogóle z nich zrezygnować. I wtedy obraz tego małżeństwa i rodziny to jest jedna wielka klęska. Chciałbym robić co innego, a nie mogę. Więc i małżeństwo, i rodzina są rodzajem opresji dla młodych ludzi dzisiejszych. A ja pomyślałem, jak czytałem ten tekst pani profesor, że nawet można by mówić jeszcze o takiej metaopresji. To znaczy, bo samo w sobie jest małżeństwo opresywne, ale jeszcze dodatkowo jest właśnie tak, aha, małżeństwo i teraz Kościół mówi, a my oczekujemy od małżonków to i to i to i to. Nie? A państwo mówi, a my oczekujemy od małżonków to i to i to i to. No i ten młody człowiek, czy trochę już starszy, który zdecydował się na małżeństwo, jest pod ciężarem samego małżeństwa i jeszcze jest pod ciężarem tych oczekiwań, które wszyscy inni wiążą z tym małżeństwem. I już nie wie, jak ma z tym żyć. Nie? To jest duża zmiana w myśleniu. Bardzo duża zmiana. Więc to jest pierwsza część, niewątpliwie dłuższa z tego, co miałem do powiedzenia, ale trzeba, myślę, chodzić dość mocno po ziemi i zobaczyć, w jakim świecie funkcjonujemy i w jakim kościele funkcjonujemy. Więc dlatego te badania osobiście uważam za bezcenne. Znaczy, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz załamali ręce i, nie wiem, wpadli w czarną rozpacz i pytali, jak to w ogóle możliwe, jak to się stało. To kompletnie nie o to idzie. Nie? Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie jest przed nami wyzwanie. Bo Bardzo pięknie jest sobie powiedzieć Ewangelia rodziny, tylko za tym musi pójść pytanie, kto rodzinę przyjmuje jako Ewangelię? I ilu z nas? Ilu z nas? I tu przechodzę do jakby drugiej części, która już nie ma wiele wspólnego z tą książką, tylko już z samymi dyskusjami, które się działy w trakcie synodu. Chcę pokazać takie dwa momenty tej dość obszernej rozmowy, no bo ta rozmowa obejmuje zarówno te wszystkie zespoły synodalne pracujące w parafiach, w dekanatach, jak był etap dotyczący młodych, to były zespoły synodalne w szkołach, bardzo ciekawe. Więc ta debata była dość szeroka, no i oczywiście potem jeszcze ona miała kontynuację już w zebraniach ścisłego grona synodalnego, które też jest dość liczne, liczy sobie około 150 osób duchownych, świeckich i tak dalej. No i co w tych rozmowach mnie przynajmniej najbardziej uderzyło? Otóż zebrania synodu polegały na tym, że myśmy już jakoś się zapoznawali ze streszczeniami nadesłanymi nam przez poszczególne zespoły, czasami 200 tych zespołów, czasami 80. Ktoś przygotowywał tego syntezę, pokazał, co ludzie przemyśleli, jak rozumieją franciszkowe teksty, czyli właśnie w przypadku rodziny, jak rozumieją Amoris Laetitia, gdzie mają wątpliwości, gdzie mają pytania, co uważają za, nie wiem, piękną, zasadniczą, wielką treść tego dokumentu. No, okazało się, że ten materiał, że adhortacja papieża jest fajnym tekstem do debaty w zespołach synodalnych. Ale kiedy zaczęliśmy to czytać już w gronie członków synodu, stałych członków synodu, to okazało się, że znaleźliśmy się w pewnej pułapce. No bo kto brał udział w tej rozmowie? No ci, którzy na co dzień są w kościele. Jak rozmawiamy o rodzinie, to najprościej jest zaprosić domowy kościół, ekipy Notre Dame, potem mamrę, potem drogę neokatechumenalną. No jeszcze można wymieniać długo, nie? W każdym razie takich wspólnot, ludzi świeckich w kościele, którzy wiedzą, co to jest rodzina i mają charyzmat służby tej rodzinie, nie brakuje. I to jest jasne, że oni poszli jak w dym w ten synod i medytację nad Amoris Laetitia. I dla nich naprawdę ważnym punktem refleksji było choćby to, co tu zostało wyciągnięte z tej mojej książki, że małżeństwo odbija rzeczywistość Trójcy Świętej. Nie? I że jest właściwie trynitarne. Świetnie, nie? Pan Bóg chciał, już nawet nie pamiętam, jak do tego doszło, że zaprosiłem na synod, jako członków synodu, takie małżeństwo, w którym żona jest liderem wspólnoty, mocnej ewangelizacyjnej wspólnoty, a mąż jest raczej na dystans do kościoła. Ale kiedy się ta wspólnota prowadzona przez żonę zbiera i też zbiera się w takim poszerzonym składzie, że członkowie zapraszają swoje rodziny, to on też oczywiście tam się pojawi. Może by chciał inaczej, ale jest na takim etapie, że po pomyślałem sobie, że potrzebujemy ich oboje w tym synodzie i kto wie, czy tego męża nie bardziej niż tę żonę. I na pierwszym spotkaniu, na którym był, przesiedział całe to spotkanie i zgłosił się do wypowiedzi jako ostatni. I wyszedł i mówi tak. Siedzę tu z wami cały dzień. I każdy z was, jak występuje, to mówi, że zależy mu na takich jak ja. Więc chcę wam powiedzieć, że z tego, co mówiliście, nie zrozumiałem ani słowa. On to powiedział absolutnie szczerze. Ja sobie do dzisiaj myślę, że to był jeden ze zwrotnych momentów synodu. No bo ostatecznie to, co powiedziałem wcześniej, te wszystkie dane socjologiczne pewnie nie mówią, że małżeństwo jest Ewangelią, zwłaszcza w przeżyciu. Ale na pewno mówią, że małżeństwo potrzebuje ewangelizacji. To co do tego nie ma wątpliwości, chyba nikt, nie? I że tu jest przestrzeń dla nas ogromna. Kościół jest dla ewangelizacji. Wy jesteście dla ewangelizacji małżeństw. Nie jesteście tylko dlatego, żeby wam było fajnie w waszych małżeństwach. Żebyście byli szczęśliwi i żebyście pokonywali wszystkie kryzysy i żeby wasza miłość rosła na wieki wieków. Amen. Nie? Co z waszej miłości i z miłości waszej rodziny, tak dalej, co ma z niej nawet nie Kościół, tylko ludzie dookoła. Inni. Co mają z tego? Nie? To jest wyzwanie. I pewnie jest tak, że na tym synodzie my to rozumiemy. Synod nie jest po to, żeby Kościół, nie wiem, sprawniej był zarządzany, tylko żeby sensowniej szedł do ewangelizacji. I dlatego wszyscy, którzy się wypowiadali, no to mówili tak, tak, co zrobić, żeby dojść z tą Ewangelią? Nie? I siedzi człowiek, który ma maksimum dobrej woli. Zgodził się, ustąpił biskupowi, powiedział, będę członkiem synodu. Nie? I on wychodzi i mówi, niczego nie zrozumiałem. No tak, no, ale no wszyscy występujący, no to właśnie członkowie domowego kościoła, ekip po kolei, każdy mówi swoim kluczem, terminologią, którą ma, bo był na rekolekcjach 10, nie? Program formacyjny, mówimy pierwszy, drugi, trzeci stopień. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, tylko on nic nie wie z tego, nie? A skąd ma wiedzieć? Już nie mówiąc o tym, że jak słyszy takie zagadnienie, jak się małżeństwo i rodzina ma do Trójcy Świętej, nie? To było niesłychanie cenne wydarzenie, bo ten człowiek wtedy postawił mnie osobiście pytanie, z kim ja chcę rozmawiać o rodzinie i o małżeństwie. Z kim? Kogo chcę posłuchać? Jeśli to ma być skuteczne, jeśli to ma być prawdziwe, wiecie, wiele razy na rozmaitych kongresach nowej ewangelizacji słyszałem o tym, że ewangelizacja to jest problem języka. Że my bez przerwy gadamy właściwie swoim slangiem, takim bardzo pobożnym, teologicznym. My się w tym dobrze czujemy, w tych pojęciach, w tych obrazach, nie? Tylko, że to jest hermetyczny język, który jest dla trudno powiedzieć, ilu procent ludzi nawet w Kościele jest niezrozumiały. Nawet w Kościele, a co dopiero dla tych, którzy są faktycznie poza nim. Nie? Wiele razy o tym słyszałem, wiele razy o tym sam mówiłem, ale wtedy to zobaczyłem. Właśnie człowieka, który z taką rozbrajającą szczerością mówi, nic nie rozumie. Nie rozumiał świeckich. Nie biskupa, teologa, który wychodzi i powie katechezę, jakby mówił do seminarzystów, nie? świeckich nie rozumiał, którzy mówili o swoim przeżyciu małżeństwa, o swoim doświadczeniu rodzin, nie rozumiał, o czym mówią. No więc to było pierwsze takie bardzo mocne doświadczenie, które rodzi pytanie, kogo zaprosić, z kim rozmawiać. No to jest chyba to też, co jest tematem z tego synodu, który zaproponował teraz Franciszek. Nie? Wszyscy się pytamy, kogo zapytać, ale papież mówi, przez tych, którzy przygotowują ten synod, pytajcie możliwie najszerzej. Nie? Ale i tu się pojawia drugie takie wydarzenie kluczowe, któreśmy przeżyli. No bo w nas jest lęk przed tym najszerzej. No to nie kryjmy, o wiele łatwiej jest zaprosić właśnie ludzi z domowego kościoła i porozmawiać o rodzinie, niż otworzyć przestrzeń na przykład dla przedstawicieli tych 6 różnych rodzajów rodziny. Zaproszę ich na synod, co oni powiedzą. A połowę ortodoksyjnych członków mojego synodu wpadnie w przerażenie i powie, co ten biskup w ogóle tu wyprawia, kogo on tu zaprosił. Nie? Myśmy to przeżyli na synodzie, bo był taki moment, kiedy rozważając Amoris Laetitia, rozważaliśmy te wszystkie sytuacje, o których mówimy, nieregularne. No i zaczęła się dyskusja. W czasie tej dyskusji poszło wiele dość takich jednoznacznych opinii na temat ludzi, którzy żyją w małżeństwie niesakramentalnym. I to się skończyło w momencie, kiedy się zgłosiła jedna osoba. Jak widziałem, że się zgłasza, to zadrżałem, bo wiedziałem, że żyje w małżeństwie niesakramentalnym. I ona wyszła i powiedziała świadectwo o sobie. O sobie, o człowieku, z którym żyje. To są ludzie, którzy w jednym z łódzkich kościołów zainicjowali całodobową adorację. Dlaczego adorację? No dlatego, że nie mogą przystępować do komunii. A bardzo chcieli przeżycia jakiejś duchowej jedności z Jezusem. Nie? No tak, nie mogą przyjąć komunii w znaku sakramentalnym. Nie mogą. Chodzili za proboszczem tak długo, aż w tym kościele pojawiła się adoracja całodobowa. Co więcej, wyrosła wspólnota ludzi, którzy przy tej adoracji zaistnieli. I początkiem tej wspólnoty jest niesakramentalne małżeństwo. Ta osoba też mówiła o tym, jaki przeżywa ból na co dzień z tego powodu, że nie może przystępować do sakramentów. I to jej świadectwo oczywiście przełamało język, jakim myśmy się posługiwali wcześniej. Więc myśmy sobie uświadomili coś, co pani profesor Kaźmierska nazwała taką ortodoksją wykluczającą. Znaczy, jasne, że mamy ortodoksyjne poglądy, ale to się przekłada na to, że my mamy nieraz pokusę wykluczyć ludzi z własnego obrona. Oni nie są wykluczeni. Nie są też ekskomunikowani. Są członkami Kościoła. Ale my ich wykluczamy choćby z rozmowy na temat rodziny i tego, co ma Kościół łódzki do zrobienia, gdy chodzi o Ewangelię rodziny. Myślę o tych dwóch wydarzeniach, czyli o tym, najpierw o tym mężczyźnie, który mówi, nic nie rozumiem, i o tej kobiecie, która mówi, ja żyję w związku niesakramentalnym. Myślę jako o takich momentach rzeczywiście przełomowych, bo one nas postawiły w takim nurcie życia Kościoła i ewangelizacji, jaki podpowiada papież Franciszek. Franciszek mówi, nie wychodźcie od doktryny, wychodźcie od człowieka. Wielu z nas ma z tym problem, bo się boi, że w ten sposób się doktryna zmienia. Nie, doktryny nikt nie zmienia. Tylko zaczynasz z człowiekiem drogę wiary z tego punktu, w którym on jest, a nie z tego, w którym byś go chciał mieć. Nie, musimy iść ku Jezusowi z tego miejsca, w którym człowiek się znajduje. I dobrze jest, mówię, mieć doświadczenie takich spotkań, bo wtedy odkrywamy, że nie wszyscy są w tym samym miejscu. Owszem, niektórzy mają bardzo, ale to bardzo długą drogę do przebycia. I myślę, że w ogóle to nie jest jakoś wartościujące, bo to najgorzej, jakbyśmy jeszcze zaczęli oceniać. To jest po prostu fakt, że ktoś jest tu, a nie gdzie indziej. Chciałbym to zakończyć, bo muszę skończyć, taką refleksją, która ma już swoje 60 lat. Prawie. To był głos kardynała Wojtyły na Soborze Watykańskim II. Nie kardynała, bo jeszcze nie był kardynałem. Mianowicie w jednej z dyskusji Wojtyła powiedział tak. Nie chodzi o to, że my znamy prawdę. Chodzi o to, w jaki sposób ludzie uznają ją za swoją. Czyli przekładając to na mój temat, ostatecznie nie chodzi o to, że my znamy Ewangelię rodziny. Chodzi o to, w jaki sposób ludzie przyjmą ją za swoją. I wtedy Karol Wojtyła mówił, że ludzie przyjmują za swoją taką prawdę, którą ktoś pomoże im odkryć w sobie. Mówił o takich profesorach, to są najlepsi profesorowie, którzy w taki sposób rozmawiają ze studentem, tak mu zadają pytania, że on ostatecznie dochodzi do tej prawdy, którą już w sobie nosi. To wtedy jest absolutnie przekonany, że ta odkryta prawda jest jego. Nie? Że nie została mu w żaden sposób jakoś z zewnątrz narzucona jako jakieś obce ciało. Tylko tak ta rozmowa się odbywa, że człowiek odnajduje tę prawdę w sobie. Taka była wtedy teza przyszłego papieża, przyszłego Jana Pawła II. Nie? Że jeśli chcemy pomóc ludziom utożsamić się z prawdą, którą głosimy, to trzeba pomóc im odnaleźć ją w sobie. Jeśli chcemy pomóc ludziom żyć Ewangelią małżeństwa i rodziny, to zróbmy wszystko, żeby ją zobaczyli w sobie. Dziękuję bardzo za uwagę.